I godzina 7:45 na naszych zegarach. Wczoraj dotarła do nas informacja smutna i trudna na pewno, bo wiemy, że siły obronne Izraela zaatakowały konwój humanitarny World Central Kitchen w Strefie Gazy. Zginęło 7 wolontariuszy, a w tym Polak Damian Sobul z Podkarpacia, z Przemyśla. Zginęli także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Palestyńczyk. I ta sytuacja pewnie nie byłaby taka trudna, gdyby nie słowa, które napisał w mediach społecznościowych ambasador Izraela w Polsce, Jakub Liwno. Opublikował wpis właśnie na platformie X. Napisał on tak: skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, wskutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i terroryzuje organizacje humanitarne. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega Grzegorz Braun zgasił gaśnicę chanukową, którą zapaliliśmy w parlamencie. Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia, również dla dobra całego świata zachodniego. Z nami jest cytowany przez ambasadora Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, pani redaktor, i dzień dobry państwu.
Zdziwiły pana te słowa ambasadora Izraela w Polsce?
Chyba niespecjalnie, dlatego że to nie pierwszy raz, kiedy pan ambasador decyduje się zaatakować Konfederację. Robił to już wcześniej i robił to z inicjatywy własnej. Wydaje mi się, że jest to element strategii dyplomacji izraelskiej, żeby w naszym kraju mieć jakichś wrogów. Jeżeli ci wrogowie sami się nie zgłaszają, to wykreować ich choćby na siłę i po prostu móc polaryzować po swojemu opinię publiczną. Natomiast cieszę się, że to się dyplomacji izraelskiej przynajmniej tym razem nie udaje, dlatego że fala krytyki, jaka spłynęła na pana ambasadora Izraela, daleko wykracza poza wcześniejsze reakcje opinii publicznej, na przykład falę krytyki, która spływała na ambasadora Ukrainy za jego bezczelność. Tym razem ambasador Izraela wykazał się bezczelnością i próbami taniej manipulacji. Polacy odczytali tę grę bardzo, bardzo celnie, bardzo trafnie i zamiast dać się podpuścić, to po prostu piszą panu ambasadorowi, co myślą na temat tego, co robi Izrael.
Z czego wynika taka buta, możemy chyba powiedzieć, ambasadora, że posuwa się do takich słów i bez precedensu chyba w takiej sytuacji, kiedy jest to tragedia dla rodziny, dla społeczeństwa polskiego, wysuwa takie daleko idące wnioski?
Ja myślę, że to jest zbiór kilku czynników. Po pierwsze, ogólnie pewnej pozycji Izraela w polityce międzynarodowej i strategii państwa izraelskiego. To znaczy, jest strategią państwa izraelskiego, aby za nic nie przepraszać, nie przyznawać się do żadnych zbrodni, działać brutalnie i po prostu wprost na ten temat kłamać. To jest po prostu swego rodzaju strategia takiej, można by powiedzieć, brutalnej, darwinistycznej polityki przetrwania i terytorialnej ekspansji, którą prowadzi Izrael. W tej chwili do tego dochodzi także coś, co chyba możemy nazwać wyniszczaniem ludności cywilnej, populacji konkurencyjnej, czyli palestyńskiej ze Strefy Gazy. Drugi element to jest, jak już wspomniałem, silna pozycja państwa izraelskiego, w ślad za tym dyplomacji izraelskiej. Dyplomacja izraelska wie, że ma bardzo wpływowego sojusznika, którym przede wszystkim są Stany Zjednoczone. Oczywiście ten sojusz nie jest absolutnie bezwarunkowy. Pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi też są różnego rodzaju napięcia, ale ostatecznie poprawność polityczna i niezwykle silne lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych powoduje, że jak bardzo by tam, prawda, nosem nie kręcili amerykańscy politycy, jak bardzo by się nie oburzali i nie gorszyli różnymi konkretnymi krwawymi.
To małżeństwo
scenami.
Jednak trwa cały
to
czas.
Ostatecznie po prostu ten tandem w polityce międzynarodowej funkcjonuje. I przypomnijmy, że po 18 roku, kiedy mieliśmy konflikt z Izraelem, liderzy państwa polskiego nie tylko byli atakowani przez dyplomację izraelską, ale także byli poddawani swego rodzaju kwarantanny przez dyplomację amerykańską do momentu, aż nie wycofali się z konfliktu z Izraelem. To taki mało znany fakt z rządów PiS-u w tamtym czasie tego konfliktu, ustawy o IPN. Następna sprawa, którą trzeba podkreślić, to jest słabość i uległość państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Wydaje mi się, że dyplomaci izraelscy po prostu przyzwyczaili się, zresztą niestety nie tylko izraelscy, do tego, że polska dyplomacja, polska polityka międzynarodowa i polska opinia publiczna w gruncie rzeczy jest po prostu słaba, uległa, podatna.
No ale teraz
szantaż.
Mamy Radosława Sikorskiego, który już rozmawiał ze swoim odpowiednikiem z Izraelem,
Kacem. Tak, tylko pani redaktor jeszcze dokończę. I ostatni czynnik to jest charakter samego ambasadora. Dlatego, że różni ambasadorowie mają różny styl prowadzenia dyplomacji i ostatecznie dyplomacja każdego państwa, poza tym, że jest naznaczona pewną proporcją stosunku sił pomiędzy oboma państwami i pewną strategią obu państw, w przypadku państwa polskiego długoletnią strategią jest udowadnianie przez klasę polityczną, że nie jest że się nie jest antysemitą, że się bardzo lubi państwo Izrael i że się bardzo chce mieć dobre stosunki z międzynarodową społecznością żydowską. Natomiast ze strony państwa Izrael ta polityka, no to było stosowanie tego szantażu, poprawności politycznej. Na to wszystko zawsze nakładają się osobiste charaktery konkretnych polityków i dyplomatów. I z tego, co wiem ze swoich źródeł, pan ambasador po prostu jest dosyć bezczelny jako człowiek, pomijając już zupełnie jego narodowość i jego poglądy. Jest też, pamiętajmy, to pochodzi ze społeczności Żydów wywodzących się z Rosji. Jego ojciec był, zdaje się, oficerem Armii Czerwonej, więc być może też tutaj jest pewne, można powiedzieć, zadłużenie kulturowe w tym obcym nam kraju i obcym nam społeczeństwie.
No to co w takiej sytuacji? Wiemy, że rozmawiał właśnie ze swoim odpowiednikiem Radosław Sikorski, z Izraelem Kacem, że ma być niezależne śledztwo w sprawie wyjaśnienia, chociaż nie wiem, czy tutaj jest co wyjaśniać, bo jest taka adnotacja odnośnie tego wpisu ambasadora Izraela w Polsce, że kontekst, konwój został trzykrotnie celowo zbombardowany, nie ma mowy o wypadku lub pomyłce, działanie było umyślne, to zaznaczono pod tym postem. To co w takiej sytuacji, panie marszałku, czy my powinniśmy zamrozić znów relacje, trzymać się na dystans od tego, co się dzieje, bo takie pojawiają się komentarze i taki powinien być kierunek działań polskiego MSZ-u?
To nie jest łatwa sytuacja. To jest mniej więcej pytanie z tego samego gatunku, co my mamy zrobić w kontekście tego, że Rosja nie zwraca nam wraku samolotu z katastrofy smoleńskiej, tak? Oczywiście obowiązkiem państwa polskiego jest w tej chwili przede wszystkim, no to minimum, ja to wczoraj napisałem, jak się okazało.
No nie porównujmy tych dwóch sytuacji jednak, panie marszałku. Tu jest konflikt, który trwa. Giną ludzie.
Porównuję sytuację bezradności, faktycznej bezradności polskiej dyplomacji. To znaczy, my sobie możemy wyartykułować jakieś komunikaty, natomiast tak jak Rosji do niczego nie jesteśmy w stanie zmusić, tak wydaje się, że Izraela nie będziemy w stanie zmusić do tego, żeby winnych śmierci Polaka Izrael wydał albo sam osądził. Oczywiście Izrael zrobi to, co zawsze, czyli będzie krył winnych i udawał, że przeprowadził jakieś tam postępowanie wyjaśniające, które doprowadzi do wyjaśnienia, że na przykład doszło do pomyłki albo, tak jak już to jest suflowane, że doszło do tragicznego błędu, kiedy z doniesień medialnych, także prasy izraelskiej, którą chyba trudno oskarżyć antysemityzm.
Tak, Haaretz o tym pisze.
Wiemy, że prawdopodobnie była to na chłodno wykonana egzekucja rozłożona na raty, złożona z kilku kolejnych detonacji dokonywanych w odstępach wielu minut i monitorowanych z centrum obsługi tych dronów, które wystrzeliwały te rakiety, czy co też to tam było. Więc ja myślę, że sprawa jest wbrew pozorom dość jasna. Niestety jest dość jasna i dość tragiczna i dość brutalna w swojej prawdzie.
Nie czuje się pan antysemitą, rozumiem.
A to bez znaczenia, czym ja się czuję, pani redaktor. Skupmy się na faktach, a nie na psychologii.
No to co, zamrażamy te relacje z Izraelem? Co w takiej sytuacji?
Państwa muszą się kierować swoimi interesami. Interesem państwa polskiego jest to, żeby możliwie budować swoją siłę i swoją pozycję w relacjach międzynarodowych. I w relacjach z żadnym państwem nie postępuje się nigdy na zasadach wszystko albo nic, albo na zasadach takich, że jakiś jeden, nawet tragiczny fakt te relacje zmienia. My musimy mieć swoje długookresowe interesy i tymi długookresowymi interesami się kierować. Jeżeli chodzi o relacje z Izraelem, to to jest z jednej strony geopolityczna, skomplikowana układanka, do której należą państwa bliskowschodnie, państwa zachodnie, do których należy gra o dostęp do i szlaków handlowych, i złóż naturalnych, paliw kopalnych i tak dalej, i tak dalej. My się tutaj powinniśmy swoim odczytaniem interesów kierować. Natomiast z pewnością z powodu niewłaściwego potraktowania państwa polskiego i polskiego obywatela powinniśmy zastosować jakieś działania obniżające rangę tych stosunków, najlepiej działania, które okazałyby się dotkliwe nie dla nas, tylko dla strony izraelskiej. Widziałem już, że niektórzy analitycy wskazują, że są kwestie związane z jakimiś umowami, na których Izraelowi zależy. Są kwestie obywatelskie. Przypomnijmy, że państwo polskie z ogromną łatwością przez ostatnie 20-30 lat wydawało polskie obywatelstwa obywatelom państwa Izrael.
Co uważa pan, że powinno to zostać zrewidowane?
Przede wszystkim my się powinniśmy przyjrzeć, czy tam nie dochodzi do nadużyć, bo zgodnie z tekstami publikowanymi w polskich mediach, ta weryfikacja tego, kto te obywatelstwa dostaje, ma charakter bardzo pozorny. I wydaje mi się, że my, zdając sobie sprawę, że obywatelstwo jest w dużej mierze nieusuwalnym prawem, takim atrybutem człowieka, który to obywatelstwo dostanie, zgodnie z polską konstytucją nie można go cofnąć, i zdając się sobie sprawę, że ono daje różnego rodzaju ochronę i różnego rodzaju prawa socjalne, my powinniśmy bardzo ostrożnie tym instrumentem gospodarować, a nie rozdawać to jak leci każdemu, kto się zgłosi z państwa, które jakby bywa nawykowo nazywane przez polskich polityków sojusznikiem, ale przypomnę, że żadnego traktatu o sojuszu to my nie mamy.
Na razie nie mamy wezwania ambasadora Izraela w Polsce do MSZ-u. Może powtórzyłaby się historia z ambasadorem Rosji w Polsce, z Siergiejem Andrzejewem. Wtedy nam by było łatwiej, jakby na przykład nie stawił się do MSZ-u i pan mówił o tej bucie, czy o takim nastawieniu i nieprzepraszaniu, to ambasador Rosji w Polsce też pokazał podobne traktowanie polskiego rządu czy polskiego MSZ-u?
No, trzeba wyciągać wnioski i żadne państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby jakby dyplomaci są też, trzeba pamiętać, od tego, żeby wyrażać stanowisko swoich państw, tak? Jeżeli jakiś dyplomata w Polsce, będąc obecnym w naszym odbiorze z punktu widzenia naszych interesów, przegnie, to my mamy prawo po prostu go wydalić i zażyczyć sobie, by jego państwo przysłało po prostu kogoś innego.
Tak powinno być z Izraelem?
Albo też obniżyć rangę stosunków. Nie mówię, czy tak powinno być. To jest kwestia, gdzie powinniśmy się kierować nie urażoną dumą, tylko naszymi interesami. Jeżeli uznamy jako państwo, że w naszym interesie jest ambasadora wydalić, to należy go wydalić, natomiast trzeba się liczyć z tym, że wówczas następuje reakcja symetryczna. I poza tym to jest pytanie, czy działanie bardziej dyskretne, a mniej symboliczne nie jest bardziej w naszym interesie. To powinni analizować urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja do tych urzędników ani kadry kierowniczej MSZ-u nie należę. Należę do kadry polityki parlamentarnej i to, co widzę, to jest słabość i strach u polityków parlamentarnych, żeby sformułować choćby deklaracje, które byłyby w średniej stawce deklaracji przywódców i liderów pozostałych państw zachodnich, których obywatele zostali zabici. To znaczy, zamiast używania słów proszę, czekamy i tak dalej, napisanie żądamy, oczekujemy, chcemy, ma być tak i tak. No naprawdę, choćby odrobinka odwagi, zresztą zwróćmy uwagę na to, że na przykład premier, to do tego momentu, mimo że doba upłynęła, chyba się nie zdobył na zabranie głosu w ogóle w jakikolwiek sposób, w sytuacji, kiedy jego odpowiednicy ze znacznie bardziej poprawnych politycznie państw niż Polska jednak wyrazili interes swoich społeczeństw i zażądali ukarania sprawców, potępili ten czyn. Zwracam uwagę, że także bardzo miękkie było na swój sposób jednak oświadczenie ministra Sikorskiego, to znaczy on jakby zadeklarował, że kontaktował się z ambasadorem i z ministrem spraw zagranicznych, się tam zgłosił z osobistą prośbą, żeby coś tam się wydarzyło, tak? To nie było napisane w tonie jakiegoś szorstkiego ultimatum, to było napisane w formie osobistych kontaktów i kierowanych bezpośrednio próśb.
Dużo bardziej.
My jako państwo polskie nie powinniśmy się ustawiać jako petent w takiej sytuacji.
Ale myślę, że dużo mocniejsze słowa powiedział Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, który powiedział o zbrodni wojennej, który powiedział o tym, co robi Izrael w takich bardzo mocnych słowach, więc tutaj już był inny przekaz.
No, myślę, że marszałek Hołownia został ośmielony tym, w jakim tonie zabierała głos po prostu polska opinia publiczna, bo w momencie, kiedy wydaje mi się, że ambasador Izraela jednak odniósł się do słów po pierwsze polityków lewicy, po drugie moich, dlatego że zabraliśmy głos jako pierwsi. Następnie nastąpiła cała fala wypowiedzi liderów opinii związanych ze środowiskami akademickimi, dziennikarskimi, eksperckimi, którzy wypowiadali się często nawet o ton ostrzej, bo ja przypomnę, że moja wypowiedź nie była wcale jakaś szczególnie ostra. Ja po prostu stwierdziłem to, co jest dość oczywiste, czyli że mamy do czynienia ze zbrodnią wojenną i zacytowałem elementy oświadczenia tej organizacji zajmującej się dystrybucją pożywienia, do której tenże Polak, Damian, świętej pamięci, no może należał, czy po prostu której pomagał. Ja jakby nie uważam, że napisałem cokolwiek ostrego. Moim zdaniem wielu przedstawicieli polskiej opinii publicznej wypowiedziało się znacznie ostrzej niż ja. I wydaje mi się, że ten fakt dodał też później odwagi, czy to marszałkowi Sejmu, czy byłemu premierowi Morawieckiemu, żeby jednak napisać coś troszeczkę mocniejszego. No i czekamy teraz na prezydenta, który tak napisał, że można odnieść wrażenie, jakby ktoś sprawy nie znał, że może ten pan Damian to po prostu umarł tam śmiercią naturalną i panu prezydentowi jest przykro, bo po prostu ktoś umarł, tak? Bez wskazania sprawców, bez wskazania, że to było morderstwo i tak dalej. Czekamy na oświadczenie pana premiera i prezydenta, dwóch najważniejszych osób w państwie, które jakoś nie potrafią nazwać rzeczy po imieniu, a od nazywania rzeczy po imieniu zaczyna się rzecz najbardziej elementarna, czyli po prostu prowadzenie jakiejś asertywnej polityki międzynarodowej.
Dziękuję bardzo za ten głos, mówił Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
Dobrego dnia, 8:03 na naszych zegarach i czas na wiadomości.